Temat, który ostatnio zacząłem, to jest rodzina na Bożych zasadach. Wsadziłem, może powiem, sadzę patyk w mrowisko trochę, bo powiem, co mówi Bóg, co nie zawsze jest zgodne z tym, co robimy. Ostatnio dałem przykład pewnej kobiety, gdzie nie było Bożych zasad w domu i niestety po 13 latach niebożych zasad, po 11 latach niebożych zasad w domu jest tragedia. I chciałbym o tym mówić. Zacząłem na temat tego ostatnio, kto ma władzę w domu. Tak? Mówiłem, że małżeństwo jest Bożym pomysłem. To Bóg wymyślił małżeństwo i stworzył kobietę dla mężczyzny, a nie na odwrót. Nie, mężczyzna jest dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Słowo Boże mówi też, że jeśli znalazłeś żonę, znalazłeś coś dobrego i zrobił jeszcze taki znak zapytania, bo może się okazać, że tak nie jest, jeżeli nie będziesz rozważny. Bo masz szukać żony cnotliwej, bo możesz mieć żonę cnotliwą i będzie twoją koroną, ale może być zgnilizną twoich kości. Wprowadzać smutek w twoje życie, stagnację, apatię i niechęć. Pamiętaj o tym. Szukasz żony, jak Józef mówi, miej dwie pary oczu otwarte, szeroko i szukaj wśród wierzących. Pamiętaj. Musisz pamiętać, że jeżeli znajdziesz żonę cnotliwą, to ona będzie godna twojego zaufania, będzie wierna, będzie sprawiać ci radość, będzie dbać o ciebie i o twój dom do końca swoich dni. Tak mówi Słowo Boże. Porządek Boży w domu każdego wierzącego to jest Bóg, Chrystus, mąż, żona. Tak? Chrystus był poddany Bogu bez względu na wszystko. Był posłuszny we wszystkim. We wszystkim. Do końca. Aż do śmierci. Bezwzględnie. Pomimo tego, że bał się, był posłuszny. Mąż powinien być posłuszny Słowu Bożemu i przestrzegać tego Słowa Bożego w domu. Żona podlega pod męża. To nie jest tak, że żona jest głową i szyją, a głowa chodzi jak żona zakręci. Nie, jeżeli tak jest, to nie jest to Boży dom. Niestety. I żony, Słowo Boże mówi, że mają być uległe, poddane, uległe mężom. To był wstęp, który zacząłem, jeżeli chodzi o sprawy mąż, żona, kto ma władzę w domu. Nie skupiłem się jeszcze na żonach, typowo na żonach, ale zacznę dzisiaj może od mężów i jeszcze dokończę końcówkę tego, co mówiłem ostatnio. Otwórzmy Księgę Rodzaju, drugi rozdział. Dwudziesty trzeci i 24 werset. Chciałbym się skupić na 24, ale przeczytam obydwa. I Adam powiedział: to teraz jest kość z moich kości, ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Ważna rzecz, tutaj w 23 wersecie jest ciało z mojego ciała, tak? Jak żono bierzesz męża, to ciało nie należy do ciebie. Mężu, bierzesz żonę, twoje ciało nie należy do ciebie, tylko do twojej żony. Żeby to było wszystko jasne. Tak mówi Słowo Boże. Ale 24 werset mówi bardzo ważną rzecz. I potem w Efezjan 5:31 napisane jest nie mężczyzna, a człowiek. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Zadaję pytanie mężowie, wam. Czy opuściliście i żony, czy opuściliście swoich rodziców? Czy opuściliście swoich rodziców? Bo często bywa tak, że tak się nie dzieje. Że tak się nie dzieje. Mężu, czy opuściłeś swoich rodziców? Czy to twój dom jest teraz najważniejszy? Kiedy umówiłeś sobie popołudnie z żoną, bo masz z żoną gdzieś iść, zadzwoni mama, to kto jest priorytetem? Twoja mama czy twoja żona? Twoja żona. Nie mama. Mamę zostaw swojemu mężowi. A jak jest wdową, to się nią zajmą, ale najpierw twoja żona. Chyba, że mama jest chora, mówisz żonie, jedziecie we dwójkę. Bo trzeba pomóc, kiedy człowiek jest w chorobie. I ja to rozumiem. Czy to twój dom i zabieganie o twój dom jest priorytetem, czy zabieganie o dom twoich rodziców? Co jest ważniejsze? Chyba twój dom, prawda? To ty budujesz dom, to ty masz dzieci, to ty masz o niego dbać. O kogo dbasz bardziej? O twoją mamę czy o twoją żonę? Chwalisz obiady twojej mamy, czy chwalisz obiady twojej żony? Uważaj, bo jak będziesz chwalił mamy, to możesz mieć niebezpieczeństwo w domu. I może się skończyć w toalecie z długim posiedzeniem. Uważaj, uważaj. Czy porównujesz swoją żonę do swojej mamy? Nie rób tego. Nie rób tego. Wiecie, ja nie mógł żyć z moją mamą, bo ona bez przerwy musi mieć porządek. Ojej, powiem wam, że w miejscu, gdzie się pali kotłownia, mógłbym położyć ziemniaki na podłogę i zjeść z podłogi. Tak jest czysto. Niewola, nie? Żono, gdzie spędzasz więcej czasu? U mamy, taty, czy jesteś z mężem? Co zajmuje twój czas? Mąż, twoja mama i twój tata? O kogo bardziej dbasz? O to, żeby być z rodzicami, mieć relacje, zajmować się nimi? Czy dbasz o swojego męża i o twój dom? No, jeżeli dbasz o rodziców, to jeszcze pępowina nie została odcięta. Trzeba wziąć nożyczki i odciąć. Niestety. Co jest dla ciebie ważniejsze, żono? Relacja z mamą i tatą, żeby sobie pogadać, czy relacja z twoim mężem? Co jest ważniejsze? Powinnaś budować swój dom, a jeżeli nie buduje, a jeżeli nie masz relacji z mężem, to uważaj, żeby się nie straciła i nie będziesz miała domu. Jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia, to rozmawiasz z mężem i radzisz się męża, czy dzwonisz najpierw do mamy i taty, co ja mam zrobić? Jesteście małżeństwem. Rozmawiasz z mężem, a jeżeli we dwójkę nie widzicie wyjścia z sytuacji, jest ona trudna, rozmawiacie z rodzicami we dwójkę. Nie, że ty lecisz do mamy i taty, mamo i tato, albo pokłóciłam się z mężem, mamo, pomóż. No głupszej rzeczy zrobić nie można. Albo syn leci do mamy, i bo żona mu nie pasuje. Widziały gały, co brały? Dwie pary oczu miałeś otwarte? Tak to mówi Józef, a teraz miej jedną. No niestety. Otwórzmy 1 Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. 1 Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Mamy? Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Mam pytanie, mężu i żono. Czy po ślubie mówisz jak dziecko, muszę iść do mamy, ciekawe jak się mama czuje, co jest u taty, a jak tam moi rodzice, czy co w moim domu, czy wszyscy są głodni, czy czekają na mnie, czy tęsknią za nią? Co rozumiesz? Rozumiesz, że masz rodziców i że oni są, że ty jesteś ich dzieckiem i teraz oni są najważniejsi? Czy twój dom? Twój mąż? O czym myśli dziecko, jak jest z rodzicami? Ma być posłuszne komu? Rodzicom. Ma wykonywać polecenia czyje? Rodziców, tak? Ma dbać o kogo? O rodziców. Ma co robić? Pomagać rodzicom. Ale nie jesteś już dzieckiem. Nie jesteś już dzieckiem. Jesteś żoną, jesteś mężem. Prawda? O co dbasz? O swój dom. Myślisz o swoim domu. Zabiegasz o twoją rodzinę. Nie o mamę i tatę. Skończyło się już. Dam wam przykład. Księga Rodzaju, 31 rozdział. Księga Rodzaju, 31 rozdział. Pamiętamy Jakuba? Ile czasu pracował na jedną i drugą żonę? Ojeja, bardzo długo. Był bardzo cierpliwy. Ja chyba bym nie dał rady. Tyle czasu pracować za kobietę, poszukałbym łatwiejszego chyba wyjścia. Ale czasami warto. Jemu było warto i jeszcze dostał nie tą żonę, którą chciał i musiał pracować jeszcze raz na drugą żonę. Tego już w ogóle nie rozumiem, ale widocznie ją bardzo kochał. Bardzo kochał. Księga Rodzaju, 31 rozdział, od 14 wersetu. I Rachela i Lea odpowiedziały mu, czy mamy jeszcze jakąś cząstkę i dziedzictwo w domu naszego ojca? Czy nie jesteśmy uważane u niego za obce? Sprzedał nas bowiem i jeszcze przejadł nasz majątek. Bo całe bogactwo, które Bóg odebrał naszemu ojcu, jest nasze i naszych synów. Dlatego teraz zrób wszystko, co ci Bóg rozkazał. Jakub wstał więc, wsadził swoich synów i swe żony na wielbłądy i zabrał całe swoje stado, cały swój majątek, który zdobył, swój dobytek, który nabył w Padan Aram, aby wrócić do swojego ojca Izaka, do ziemi Kanan. Skupmy się na 14 wersecie. Rachela i Lea odpowiedziały, czy mamy jeszcze jakąś cząstkę i dziedzictwo w domu naszego ojca. Dopóki mieszkasz w domu, jesteś dziedzicem, ale nim się nie stałeś, bo rodzice żyją, ale kiedy wydali cię za mąż, albo masz żonę, albo masz męża, albo żonę, tak? To już co? Nie masz dziedzictwa i cząstki w tym domu. Twoja cząstka i dziedzictwo są z twoim mężem. Od tego trzeba zacząć. Tam jest twoja cząstka i powinieneś to zostawić. I teraz dalej. Czy nie jesteśmy uważane u niego za obce, u własnego ojca? Tak. Ojciec oddał cię mężowi, już nie podlegasz pod niego. Jesteś jak obca osoba. To już nie jest twoja rodzina, jest twoją córką, ale twoja rodzina jest z mężem. Bardzo ważne. I teraz sprzedał nas bowiem i jeszcze przejadł nasz majątek. Czyli Jakub pracował, dostał te córki cały czas i teraz dalej. Bo całe bogactwo, które Bóg odebrał naszemu ojcu, jest nasze i naszych synów. Dlatego teraz zrób wszystko, co ci Bóg rozkazał. O, jakie piękne słowa. Czy żony tak mówicie do mężów? Zrób wszystko, co ci Bóg rozkazał, mężu. Mówicie tak żony do mężów? Mąż decyduje w domu. Rozmawia z żoną o podjęciu decyzji, ale zrób, mężu, jak ci Bóg kazał. Co zrobił Jakub? I co zrobił Jakub? Jakub wstał więc i wsadził swych synów, swe żony na wielbłądy i zabrał całe swoje stado i majątek, który zdobył. Zabrał z domu ojca. Odciął pępowinę, pojechał w inne miejsce. Wtedy nie było samolotów, nie było telefonów, nie było pociągów. Koniec. Prawda? I to jest oderwanie się od mamy. I dzisiaj chciałbym skupić się na obowiązkach mężów. Obowiązki mężów. Pierwsza rzecz najważniejsza, obowiązkiem męża jest kochać żonę. Mężu, kochasz swoją żonę? Okazujesz jej to? Otwórzmy Efezjan. Zobaczmy, co mówi Bóg. Ja mogę wypaczać pewne rzeczy. Jestem człowiekiem. Ale otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział. List do Efezjan, 5 rozdział. Od 25 do 29 wersetu. Efezjan 5:25. Jest powiedziane, jak ma mąż miłować żonę. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół. I wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani niczego podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi, pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Wystarczający obraz miłości do żony. Ale rozwinę to troszeczkę. Jak Chrystus miłował Kościół? Wydał samego siebie. Oddał swoje życie, poświęcił swoje życie za swój Kościół. Jest to wizerunek oblubieńca i oblubienicy. I w małżeństwie jest też oblubieniec i oblubienica. I mąż ma poświęcać swoje życie dla swojej żony, dla swojej rodziny. Ma go, i dalej, ma go miłować, tą rodzinę. I co zrobić? 26 werset. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo i dalej, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czego podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Mąż ma dbać o to. Jego dom to jest najważniejsze miejsce, od którego zaczyna. Ma dbać, aby ten dom był chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, czyli ma dbać, aby w tym domu był Boży porządek. Prawda? A niczego podobnego, żeby był święty święty i nienaganny. Święty, czyli uświęcony, tak? Ma być skupiony na tym, co mówi Bóg. I nienaganny. Jeżeli widzisz coś, co jest naganne w domu, mężu, twoim obowiązkiem jest to zlikwidować i storpedować. Tego nie ma być w twoim domu. To mówi Słowo Boże. Dalej. Tak mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Wiecie, można w tym wersecie troszkę się wypaczyć, bo wiele osób mówi coś takiego, że najpierw musisz nauczyć kochać się siebie, żeby umieć kochać innych. I to jest zwiedzenie. Bo jeżeli ty kochasz siebie, to jesteś niezłym egocentrykiem, zapatrzonym w siebie i niczego nie usłyszysz, ani nikogo nie zobaczysz w swoim domu, poza własnym odbiciem i poza własnym ja. Tak jest. Ale mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, najpierw żonę, miłuje samego siebie. Czyli jeżeli będziesz umiał miłować żonę, będziesz umiał miłować siebie. Na czym to polega? Nikt bowiem nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi, pielęgnuje jak Pan Kościół. Co robisz, jak wstajesz rano? O, ja mi się nie chce wstać do pracy, tak? Wstajesz rano, idziesz do łazienki, myjesz się, czyścisz zęby, żeby ten oddech był świeży. Przeważnie robisz sobie herbatę, jak ci jest zimno, się ubierzesz, umyjesz się, chcesz dobrze wyglądać, prawda? Bo przecież ubierasz się i wychodzisz, i żeby żona się ciebie nie wystraszyła, albo ty żony. Rano, bo jak są włosy, wiecie, potragane we wszystkie strony, ale dbamy o siebie. Co robimy? Jak wstajemy? Co jesteśmy? Głodni? Co robimy? Jemy? Jest nam zimno, co robimy? Chce nam się pić? Pijemy? Tak? Jak przychodzimy z pracy, to co robimy? Ojej, trzeba się położyć na chwilę, odpocząć, nie? Kładziesz się, odpoczywasz, tak? Dbasz o swoje ciało? No, dbam o swoje ciało. Ubieram się, jak mam podarte portki, to je idę, co? Albo ciuchy jakieś, no to chcę jakoś wyglądać, więc idę do sklepu, kupuję sobie nowe rzeczy, bo te żona mówi, zmień mężu, bo źle wyglądasz, ubierz się jak człowiek, więc mąż jest posłuszny i ubiera się jak człowiek, tak? Ja robię bardzo szybko zakupy, kiedyś opowiadałem, że jechałem na pogrzeb, że tak odejdę od tematu, zjechałem na pogrzeb, nie miałem koszuli. Było za 15, chyba 14, 14 był pogrzeb, a ja nie miałem koszuli i była konsternacja, co zrobić. Auchan był w zasięgu wzroku. Pojechałem do Auchan. Słuchajcie, pojechałem, kupiłem koszulę, zdążyłem na pogrzeb i to jest ta koszula. Ha! Rozumiesz to? Ale tak dbasz o siebie, ale ty masz dbać też tak o żonę. Wstaje rano, zrobiłeś żonie śniadanie dzisiaj? Albo kawkę jej parzysz? A jak przyjdzie zmęczona z domu, do domu czasami po pracy, to zrobisz obiad? Zdarzy się? Albo powiesz żono, usiądź? Albo ty się zajmiesz dzieckiem na razie, żeby żona złapała drugi oddech, bo jest zmęczona po całym dniu? Jest tak? A żona z językiem na wierzchu przychodzi z pracy? Nie trzeba wiele. Pół godziny. Moja żona po obiedzie, to od razu ma maślane oczy i idę spać. Nie wiem. Nie, dobrze, mam zmywarkę. Ale przedtem miałem Agatę i Łukasza. Teraz jest Jasmina, już wyciąga ze zmywarki. Ma 6 lat i ma obowiązki. I tak powinno być. Mężowie, jeżeli troszczysz się o siebie, tak samo troszcz się o swoją żonę. Chcesz odpocząć? Ona może też by chciała. Chcesz jeść? A może ona też jest głodna? Chce ci pić? A pytałeś się, czy wypiłaby kawę albo zjadła kawałek ciasta? No? Bądź kreatywny. Kolosan 3:19. Mężowie, Kolosan 3:19. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Zacznę od tego, od tłumaczenia słowa surowi, żeby było wszystko jasne. Żony, jeżeli, mężu, jeżeli żona robi coś niezgodnie ze Słowem Bożym, ja się nie czaję. Nawet jeżeli trzeba uderzyć pięścią w stół. Nie wolno. Zakaz. to jest niezgodne ze Słowem Bożym. I to jest twoje dzieło i ty masz tego pilnować, mężu. Ale surowy to jest wymagający, bezwzględny w egzekwowaniu obowiązków, nie uznający żadnych okoliczności łagodzących, wyjątków ani odstępstw. Nazwałbym to tyran. Ty nie możesz zrobić tego, ty nie masz iść tu. Koleżanki, nie, ty jesteś w domu, ty masz robić to, ty masz chodzić tak. Co za wolność? Miłość to też jest wolność. Jeżeli kochasz drugą osobę, dajesz jej wolność, bo masz do niej zaufanie. Nie jesteś tyranem. Prawda? Musimy pamiętać. Mężu, pamiętaj, żeby poważać swoją żonę. Kiedy jest jakaś sytuacja, że trzeba podjąć jakąś decyzję, jakąkolwiek decyzję, trudną często, bo jeżeli są proste decyzje dla jednej osoby, to mąż sobie radzi doskonale, są decyzje, które trzeba usiąść we dwoje, porozmawiać. Prawda? To mężu masz wziąć pod uwagę zdanie swojej żony. To ty zdecydujesz, co jest najważniejsze, ale pod uwagę bierzesz to, co ma żona do powiedzenia i masz to rozstrzygnąć i zrobić tak, żeby było właściwie. To ty decydujesz, ale masz się żony pytać. To jest twój obowiązek. Niestety. Albo ją poważasz i jest twoją żoną, albo ją masz tylko, żeby prała ci skarpetki, prasowała rzeczy, albo gotowała obiady. Żona to nie jest tylko to. To jest twoja siostra w Chrystusie, która z tobą mieszka. Mężu, bądź uczciwy w stosunku do swojej żony. We wszystkim. Bądź uczciwy. Czasami prawda boli, trzeba powiedzieć prawdę. Bądź uczciwy. Jak żona nie wygląda ładnie w jakiejś sukience, to powiedz, żono, w tamtej wyglądałaś naprawdę lepiej. Mówię ci, w tamtej wyglądałaś lepiej. Tu wiesz, coś mi nie mów, że ona źle wygląda, tylko powiedz, że sukienka źle wygląda. Nie mów jej tego. Nie mów jej tego. Jak chcesz mieć dobry obiad. 1 Piotra, 3 rozdział. 1 Piotra. 1 Piotra, 3 rozdział, 7 werset. Podobnie wy mężowie żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Mężowie, wasza żona jest słabszym naczyniem, jest naczyniem bardziej kruchym, bardziej delikatnym. Mężczyźni są w swoich pudełkach, ja już ostatnio mówiłem, i mąż zajmuje się tą rzeczą. Jak ogląda twój mąż mecz i mówi, że cię słucha, to cię kłamie, bo on słucha, ogląda mecz, a ciebie nie słucha. Nie zrobi dwóch rzeczy od razu. Kobiety są emocjonalne. One z wszystkim łączą emocje i szybciej jest zranić, łatwiej jest zranić kobietę. Łatwiej jest ją zranić. Mamy ją traktować jako słabsze naczynie, kruche, mamy uważać na nią, ale dlaczego? Jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia. To są wasze siostry w Chrystusie Jezusie. Masz ją szanować jak swojego brata i siostrę w Chrystusie Jezusie. To jest twoja siostra. To jest dziecko Boże, któremu Bóg dał łaskę i tak samo jak ciebie uwolnił od grzechu. I ona jest najważniejsza w jego oczach i ma być ważna w twoich oczach. I na koniec, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Kiedy nie będziesz uważał na swoją żonę, nie będziesz doceniał, nie będziesz szanował swojej żony, twoje modlitwy mogą być bezużyteczne. Możesz się modlić, starać i nie osiągnąć nic z tą modlitwą. A to jest jedna z ważniejszych broni nas, chrześcijan, modlitwa. Otwórzmy Powtórzonego Prawa, 24 rozdział. Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, 5 werset. Jakbym mówił cicho, to mów. 24:5. Nie, czekajcie. Powtórzonego Prawa 24:5. Chyba nie to. A Powtórzonego Prawa otworzyłem sobie nie tą stronę. Przepraszam bardzo. Ja zrobiłem coś innego. Otworzyłem sobie Przysłów. Powtórzonego Prawa 24:5. I tutaj jest taki werset, który mówi nam, że mąż powinien się weselić swoją żoną. Ja czasami jestem zaskoczony, jak jest młode małżeństwo i oni wchodzą i tak... Ja rozumiem, po 40 latach, jeszcze bym tak zrozumiał, po 50, ale jak przychodzi młode małżeństwo, świeże po ślubie i nie ma takich ogników w oczach i oni nie patrzą na siebie co chwilę, nie spoglądają sobie w oczy i się nie cieszą sobą, to co tu jest nie tak? Ja uważam, że coś jest nie tak, prawda? Ciesz się swoją żoną. Napisane jest taka rzecz. Mężczyzna, który niedawno się ożenił, nie pójdzie na wojnę, ani nie będzie obciążony żadnym obowiązkiem pracy, będzie wolny w swym domu przez jeden rok. Chociaż przez rok się ciesz tą żoną. Chociaż przez rok. Chyba, że się nie cieszysz, że masz żonę, ktoś cię zmusił. Ale mnie by nikt nie zmusił. Będzie wolny w swym domu przez jeden rok i będzie cieszyć się swoją żoną, którą pojął. Czy cieszysz się, mężu, swoją żoną i cieszysz się, że masz żonę? Chociaż ciężko, czasami bywa trudno. Ale przypomnij sobie, jak byłeś sam, wcale nie było łatwiej. Czasami jest ciężko z żoną, bo jesteś z drugim człowiekiem, którego musisz szanować. Nie zawsze się podobają pewne rzeczy, że ona też ma prawo powiedzieć mężowi, co jej się nie podoba. I niewygodnie jest nam być z tym, co usłyszeliśmy, ale niestety, przyjmij to facet na klatę albo kobieto i żyj z tym. Masz męża, masz się cieszyć tą żoną. Bóg dał ci żonę jako coś dobrego. Jak wybrałeś sobie żonę taką spokojną, cnotliwą, to nie jest takim, że tak powiem, tą zgnilizną kości, to czemu się nią nie cieszysz? Chyba, że trafiłeś z deszczu pod rynnę, ale to był twój wybór. Wziąłeś, to teraz naucz się żyć. Albo zrób porządek, Boży porządek w domu, jak nie chce żona się poddać, albo żyj i się męcz. Wybrałeś. To twoja decyzja. Naucz się kochać taką żonę, jaką masz. Czasami jest trudno. Najtrudniej jest w okresie ciąży, bo wtedy kobiety mają burzę hormonów i czasami jest ciężko. Z moją żoną było spokojnie, ale są żony, które po prostu zmieniają humor z chwili na chwilę, ale to nie jest zależne od nich. I mamy mieć cierpliwość na to. I powinniśmy mieć cierpliwość na to. Bo tak jest w ciąży. Otwórzmy 1 Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy Koryntian, 7 rozdział, 33 werset. Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie. Mężu, starasz się przypodobać swojej żonie jeszcze? Jeszcze? Nie wiem, jak młodzi małżonkowie, oni się starają, ale jak masz ileś lat po ślubie, czy jeszcze co robisz? Chcesz się przypodobać żonie. Czy chcesz się przypodobać żonie? Czy jak żona cię prosi, żebyś coś zrobił, to nie przypomina, ma ci nie przypominać częściej niż co pół roku? No. Czasami zrób coś dla żony, jak chce, bo warto, to jest twoja żona. Jeżeli żona cię o coś prosi, to mamy tego pilnować i mamy robić. Chyba, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym, daj sobie spokój. Odmów i nawet do tego nie wracaj, a nawet upomnij. I zrób to. Mężczyzna rządzi domem. Mężczyzna rządzi domem. Słyszą, Panie?
Amen.
Boże, tak Bóg mówi, Słowo Boże. Ja zaraz przeczytam. To mężczyzna jest odpowiedzialny za swój dom. On stanie przed Bogiem i będzie odpowiadał za wszystko, do czego dopuścił w tym domu. On jest głową. Dostał władzę, ale jest odpowiedzialny za to, co w tym domu się dzieje. Czy tego chcesz, czy nie, bracie, będziesz odpowiadał. Niestety. Przywilej to jest też obowiązek. Czy nam się podoba, czy nie. 1 Tymoteusza, 3 rozdział. 1 Tymoteusza. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 4 werset. I teraz, co ma robić ten mąż? Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Wow. Dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Dojdźmy najpierw 4 werset, początek. A dobrze rządzący własnym domem. O co chodzi z tym dobrym rządzeniem? Otwórzmy Księgę Rodzaju, 18 rozdział. Teraz i zaraz zobaczymy, o czym ten werset nam mówi. Księga Rodzaju, 18 rozdział, 19 werset. Tu jest mowa, od 18 przeczytam, żeby był kontekst. Przecież Abraham na pewno rozmnoży się w lud wielki i możny, a w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom, swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi Pana oraz czynili sprawiedliwość i sąd, I to jest, co? Dobrze rządzącym własnym domem, czyli mają mieć nakaz, aby właściwa droga Pana była w ich życiu, a był co? A byłaby sprawiedliwość i sąd w tym domu, odpowiedni. Dzieci mają się uczyć, ma uczyć swoje dzieci, ten mąż. I dalej jeszcze jest napisane, teraz druga część tego wersetu, czy mający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Dzieci mają być posłuszne ojcu i matce. Nie tylko ojcu, ojcu i matce. I mają jeszcze ich szanować. Powiem wam taką rzecz. Pewien młody człowiek wyprowadził się z domu, miał około 20 paru lat. Wszedł do swojego domu, gdzie mieszkał. Mama kazała zrobić coś córce. On powiedział, co ty służąca jesteś? Co powinien zrobić ojciec? A co, powiem wam, co zrobił. Co powinien zrobić ojciec takiemu synowi? No. Wiecie, co ojciec zrobił? Podszedł do niego, powiedział, nie wolno ci podważać autorytetu mamy. W tej chwili opuść ten dom i przyjdź dopiero, kiedy uznasz zasady tego domu. Nie twoje zasady. I go wyprosił z domu. Ten syn później przyszedł. Nie wolno podważać autorytetu mamy ani ojca. Nie wolno żadnemu dziecku. Mają być posłuszne. Chcesz się męczyć dzieckiem? Ja jestem często takim widzem, jak dziecko stoi przy wadze, krzyczy, ono przy wadze skanuje kot, a mama i babcia na baczność stoją przed dzieckiem. Chore to jest. Gdzie jest ojciec? Gdzie dyscyplina w domu? Dzieci mają być posłuszne. Jak ja idę po moje dziecko i jest na urodzinach i bardzo dobrze się bawi na jakimś placu zabaw, ostatnio byłem, powiedziałem, Jasmina, ona wiedziała, że ja nie musiałem jej wołać dwa razy. Ona przyszła. Po prostu. Ona ma wiedzieć, że jeżeli tata mówi przyjdź, to jest jej obowiązkiem posłuchać mamę i tatę. Jeżeli mężu widzisz, że dziecko jest nieposłuszne matce, masz zwrócić uwagę dziecku. Jeżeli żono widzisz, że ojciec coś kazał, a dziecko nie robi, to też jest twój obowiązek, żeby dziecko zdyscyplinować. Żebyś o tym wiedział. Pierwszy Tymoteusza, teraz 12 werset tutaj. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Wziąłem sobie, sprawdziłem, co to znaczy rządzący. To jest ktoś, kto sprawuje władzę w domu. Czyli dobrze sprawujący władzę w swoim domu, dobrze mający dobrą władzę nad własnymi dziećmi i własnymi domami. Ma rządzić, zarządzać właściwie domem, czyli tym, co jest żoną i dziećmi. Wszystkim, co jest. Tak? Od razu otwórzmy Tytusa, 1 rozdział, 6 werset. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci wiodły takie życie. Jeżeli wiodą takie życie, to twoim obowiązkiem jest je skarcić i upomnieć. Pamiętacie Helego? Jego synowie uprawiali nierząd z kobietami, które przychodziły do ołtarza Pana, do miejsca świętego. Uprawiali nierząd. Heli tylko im powiedział, cóż ja słyszę, synowie. Nie zdjął ich z urzędu, nie pozbawił ich tego i sam poniósł karę on i jego dzieci. On poniósł karę, umarł i jego dzieci zginęły. Bogu się nie podoba takie coś. Mąż jest odpowiedzialny przed Bogiem i ma nie dopuszczać o takie rzeczy. Jeżeli twoje dziecko robi niedobrze, mam córkę jedną, jest niewierząca, mieszka z chłopakiem i za każdym razem, jak jest jakaś duża impreza, ja publicznie robię upomnienie. Pytam się was, kiedy ślub? Nie wolno tak żyć. Nie jest im miło, kiedy robię to na weselu, nie jest im miło, kiedy robię to w dużym towarzystwie, a zawsze to wykorzystuję. Kiedy przyjechali do mnie, zapytałem wprost, kiedy będziesz mężem mojej córki? Kiedy będziesz jego żoną? Kiedy zaręczył się ten chłopak, to moja córka się cieszyła, nie? I ja sobie myślę, no, zwariowała. Tyle lat z nim jest, ona się cieszy, że on się z nią zaręczy. Wyrzuciłbym go w długo. Jak ona się szanuje? Nie szanuje siebie. nie szanuje siebie. Chcesz mieć żonę, znać właściwą dziewczynę i żyj z nią, bo są pewne obowiązki, które musisz jako mąż spełnić. Trudno. Przypowieści 22 rozdział. Przypowieści 22:6. Przypowieści 22:6. Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Mężu, co masz robić? Pouczać swoje dziecko w drodze. Jak pouczać? 2 Tymoteusza 3:15. Masz pouczać dziecko od najmłodszych lat. Masz uczyć go nie tylko słowo. Zobaczymy zaraz czego. Zobaczymy zaraz czego. 2 Tymoteusza 3:15. Ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Po to uczysz dziecko od dziecka, aby mogło stać się mądrym ku zbawieniu, aby było na właściwej drodze i aby z tej drogi do końca życia nie zeszło, aby było posłuszne, słuchało ciebie. I pytanie powstaje teraz takie, od kiedy zacząć uczyć dzieci? Powiem wam taki przykład. To jest mój z życia. Moje córki najstarsze, jedna ma 31, druga 29 lat. Gdyby to się zdarzyło jednej, powiedziałbym, że to ewenement. Kiedyś nie było pieluch, nie? Były te trowe, takie zwykłe. Nie było, pampersy były na wagę złota, sam pracowałem, więc ciężko było. One były tylko na noc. I kiedy są takie pieluchy dzieciom założone, to jest niewygodnie rodzicom, bo muszą prać. Nie? I niewygodnie dzieciom, bo je piecze w pupę, kiedy zrobią siku i jest im zimno. Nie? I kiedy moje dzieci dorastały, a miały 8 miesięcy, potrafiły zasygnalizować już i siedzieć na nocniku, robić na nocnik. 8 miesięcy. Nie ewenement, jedna i druga. Co prawda jedna zeszła kiedyś z nocnika i się zabawiała tym, co jest w nocniku, no bo nie wiedziała, co to jest po prostu, ale miały 8 miesięcy i potrafiły zasygnalizować. Kiedy zacząć dzieci uczyć? Od małego, jak tylko cokolwiek rozumie. Masz uczyć posłuszeństwa, masz uczyć, jak ma się zachowywać, masz mówić, co ma robić, ono zrozumie. Może nie umieć mówić, ale dziecko rozumie bardzo wiele. To jest najlepszy psycholog w twoim domu. On cię rozpracuje tak, że jesteś rozjechany jak blacha przez walec. Tak robi dziecko. I nie masz szans, jak nie będziesz zdecydowany i nie będziesz się pilnował. Musisz o tym pamiętać. Efezjan 6 rozdział. Efezjan 6 rozdział. I tego pilnuj mężu. To jest ważne. Dziecko trzeba uczyć od najmłodszych lat. Efezjan 6:4. I tutaj skupimy się na dwóch wersetach. Złapcie sobie to miejsce i otwórzcie od razu Przysłów 23. Trzymajcie to i otwórzcie od razu Przysłów 23. Jak będę przyspieszał, to mi mówcie, bo zacząłem się rozkręcać, a nie powinienem. Dobra. No to mamy Efezjan 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu. I otwórzmy teraz Przysłów 23:13-14. Nie szczędź dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgą, nie umrze. Będziesz je bił rózgą, a jej duszę ocalisz od piekła. No to co mam teraz robić? Ha? Psycholog powie, nie wolno. Nie wolno karcić dziecka. Ono musi mieć własną osobowość. Ono będzie miało taką osobowość, że ty się nie pozbierasz za jakiś czas. Słuchaj mnie teraz uważnie. Twoim obowiązkiem jest karcić i wymagać od dziecka. Ale, jeżeli ty karcisz swoje dziecko w gniewie, w twoim gniewie, to pobudzasz się do gniewu. Jeżeli nie ustalisz zasad i dzisiaj pozwalasz mu oglądać do 22, jutro też, robić pewne rzeczy, a pewnego dnia, jak będziesz zły, powiesz, i spać, nie wolno ci. To jakie zasady są w tym domu? Kiedy je spierzesz za to, że siedzi tak długo, to znaczy, że się rozładowałeś ty, a to nie jest już nauka i karcenie. Kiedy dziecko coś rozleje albo się obleje, co robisz? Już ty nie zdaruj jedno, idź, bo ci zaraz, tak? a ty rozlewasz i kto cię poucza? No, nie rób tego. I jak jesteś zły, przyjdziesz z pracy, to nie rozładowuj się, jak twoje dziecko coś wyleje albo się poplami. Daj spokój. Ono musi się nauczyć radzić z takimi rzeczami. Będzie później zasmucone i będzie uważał się za taką ofiarę. Daj mu pokonać te przeszkody. Jeżeli rozleje, powiedz, weź szmatę, wytrzyj. Jeżeli poplami, wytrzyj po sobie. Nie rozładowuj się na dziecku. Ty jak się oblejesz, to co? Mama przychodzi i się rozładowuje na tobie albo tata? Wtedy będziesz pobudzał dziecko do gniewu. Ale jeżeli są zasady w domu i dziecko przesadzi, to ostatnio moja córka przyniosła z przedszkola ołówek. I kiedy dziecko ma wpojone zasady Boże, ja nie zaskoczyłem w pierwszej chwili, że ona mówi, że ołówek jakiś jest, skąd ty go masz? Ja wziąłem moją córkę. Czy to jest twój ołówek? Nie. Masz go oddać? Czy wiesz, że ty w oczach Boga jesteś złodziejem? Jest, nazwałem sprawę po imieniu. Nie ma co oczu wielkich robić. To jest kradzież, złodziej. Moje dziecko, kiedy to usłyszało, kiedy ja powiedziałem, że Bóg patrzy na to, jakbyś była złodziejem, rozpłakało się. Ja mówię, dziecko, tak myśli Bóg o tobie. On to widzi. I twoim obowiązkiem, żebyś tak nie była nazwana, musisz to oddać. To nie jest twoje. Czemu nie nazywać rzeczy po imieniu? Jeżeli twój syn zgwałci kobietę, to powiesz, synku, użyłeś sobie? Nie. Nie wolno ci takiego dziecka w domu trzymać, ja bym go wyrzucił. Wyrzuciłbym go na zbity pysk, że tak powiem brzydko. Nie wolno. Jeżeli takie rzeczy robi syn, albo i takie rzeczy się dopuszcza, sorry, ale jeżeli masz małe dziecko, to nie krzycz, bo ono pewnych rzeczy nie rozumie. Ale pokaż mu, jaka jest prawda, pokaż, co trzeba zrobić i zareaguj w odpowiedni sposób. Nie wydzieraj się. Powiedz mu, jak to widzi Bóg. Jeżeli jesteś w chrześcijańskiej rodzinie, pokaż, jak to Bóg widzi. Pokaż, jak on na to patrzy. Moje dziecko się rozpłakało. Dopiero jak powiedziałem, że Bóg widzi to jako kradzież, jest złodziejem. Ona się rozpłakała. Tak nic nie pomogło. Dotarło do serca. I powiedziałem, Jasmina, musisz to oddać. Moje dziecko, to nie jest twoje. Tak mamy robić. Niestety. Mąż ma uczyć rodzinę. Powtórzonego prawa, też 6 rozdział. Już kończę. Powtórzonego prawa, 6 rozdział. Od 5 wersetu zacznę czytać, żeby był kontekst. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swoją duszą, z całej swej siły, a te słowa, które ja dziś nakazuję Tobie, będą w Twoim sercu i będziesz się często przypominał swoim synom, rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Masz przypominać słowa Boże, to wszelkie prawa, cały czas. Cały czas. Kiedy? Kiedy będziesz rozmawiał, kiedy będziesz przebywał w swoim domu, kiedy będziesz szedł drogą, kiedy będziesz kładł się spać, kiedy będziesz wstawał. Masz odpowiednio uczyć swojego dziecka. O każdej porze. Nie ma różnicy, jaka to jest pora dnia. To jest twoje zadanie i masz uczyć. I teraz Psalm 34:11. Psalm 34:11. Czego mamy uczyć dokładnie? Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Jeżeli dziecko boi się Boga i widzisz to po dziecku, to jest dobry objaw. Bo jak się Boga nie boi, to ciebie tym bardziej. Ja wiem, że moje dziecko, które to zrobiło, co zrobiło, ona się ma lęk przed Bogiem. I ona się rozpłakała i boi przykro. I wiem, że jest, że ono się boi i mamy uczyć dzieci w bojaźni. Masz mówić, że o tym, co zrobiłeś, wiedzą dwie osoby. Ty i Bóg. Zawsze. To, co zrobi twoja żona, to, co zrobisz ty i to, co zrobi twoje dziecko, wiesz, ty i Bóg. I ty masz tego pilnować, żeby uczyć bojaźni Pana, bo to jest mądrość, Boża mądrość. Przypowieści 22:6. Przysłów 22:6. I teraz, co jest owocem tego wszystkiego? Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Ty masz dać dziecku, mężu, przez wychowanie, pokazanie drogi, tak go nauczyć, żeby to dziecko na tej drodze, na właściwym kierunku, w właściwy sposób trwało. Nie tylko wtedy, kiedy ty jesteś przy nim, ale kiedy cię nie ma. Bo na tym polega wychowanie. Co z tego, że ty karcisz dziecko i ono przy tobie jest posłuszne? Ale jak wyjdzie... Kiedyś byłem kierownikiem piekarni i dwóch chłopaków biło się, czym się dało, blachami w piekarni, takimi dużymi, nie? I przyszła mama i mówię do mamy, że Marcin jest taki, taki. Mój Marcinek? Nieprawda. A Marcinek jak diabeł wcielony. Chodzi o to, żeby nie tylko przed waszymi oczami dzieci były posłuszne, ale żeby tak uczyć dzieci, żeby one były posłuszne, jak wy nie widzicie. Bo co z tego, że twoje dziecko przy tobie nie pije albo nie pali, ale wyjdzie za róg i będzie pić i palić. Nie o to chodzi. Wiadomo, że młodzież ma... Głupie rzeczy przychodzą do głowy, jak się jest młody, bo byłem młody. Jeszcze jak się nie jest wierzącym, to naprawdę głupie rzeczy przychodzą. Ale ty masz uczyć dziecko, żeby z tej drogi nie zeszło. 1 Koryntian, 14 rozdział. Czternasty rozdział, 34 i 35 werset. Niech wasze kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwala im się mówić, ale mają być poddane, jak też mówi prawo. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. I tu nie chodzi o to, że kobieta teraz nie może nic mówić w kościele, nie może się odzywać, nie może mówić słowa Bożego. W kościele jak się przychodzi, to ktoś głosi to słowo, tak? Więc kobieta nie ma prawa nauczać i głosić słowa, jeżeli chodzi o Słowo Boże tutaj z mównicy w kościele. Nie ma pouczać mężów. Ja mówiłem ostatnio, mężczyzn. Ale jeżeli jest spotkanie kobiet, jeżeli jest jakieś nauczanie, kobiety to robią. Kiedy mamy środowe, kobiety mówią o Słowie Bożym. My nie pozwalamy, nie jesteśmy tyranami. Ale kobieta nie naucza mężczyzn. Tak? To jest ważne. Nie naucza mężczyzn, ale jeżeli ma jakieś pytanie, to mąż powinien udzielać informacji. Jeżeli mężu jesteś niedoczytany albo Słowo Boże jest niewprawne, to masz to znaleźć i żonie udzielić informacji. To jest twoje zadanie. Masz pouczać żonę i dzieci. Uczyć. 1 Tymoteusza, 5 rozdział. 8 werset. I teraz uważaj, mężu, a jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Jeżeli nie dbasz o swoich bliskich, nie dbasz o to, żeby Słowo Boże było w ich sercach, w sercach dzieci, ty jesteś gorszy od bezbożnika na ulicy, bo nie dbasz o ich przyszłość. Ty dbasz o przyszłość swojej rodziny, o to, gdzie będą, kiedy umrą. To twoje zadanie, żebyś zadbał o to. Jeżeli tak nie robisz, to jesteś gorszy od niewierzącego, bo wiesz, zatrzymałeś dla siebie i nie mówisz tego komuś innemu. To tak samo, jakby jechał samochód, miałby kogoś przejechać, a ty go nie uratujesz, widzisz i wiesz, że zdążysz. To jest twoje zadanie. Masz dbać o bliskich. Dbać. O domowników zwłaszcza. 2 Koryntian 12, 14. Drugi Koryntian 12, 14. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. I nie chodzi tu o pieniądze, o Boże skarby. To ty masz dzieciom dawać te skarby i dzieci mają je przyjmować i mają się uczyć i zapamiętywać te skarby. To, co będzie dla nich potrzebne w przyszłości, to jest skarb. Nie chodzi o kasę, nie chodzi o dobytek. Chodzi o skarby Boże. Ty masz dbać o to. I na koniec, to mi przyszło, kiedy czytałem, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 1 werset. Słuchajcie, panowie. Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa Chrystusa, abyście, według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. Będziesz się Bogu podobał, kiedy będziesz właściwym mężem, właściwym ojcem, Bożym ojcem, kiedy będziesz strzegł drogi Pana w domu, kiedy będziesz pouczał, kiedy będziesz we właściwym miejscu, kiedy trzeba bronił, kiedy trzeba pomagał, ale masz obfitować. Po co? Jest napisane według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu. I podobać się Bogu. Masz robić to, aby podobać się nie żonie, nie dzieciom, tym bardziej dzieciom, bo dzieciom się nie będziesz podobał, jak będziesz się upominał. Masz ze swoim postępowaniem podobać się Bogu. Tak? I coraz bardziej tym obfitować. Czyli ta dobroć ma być, ta mądrość męża ma być coraz większa. Masz się uczyć i pomagać. Jak zrobisz błąd, pamiętaj mężu, jeżeli uraziłeś żonę, uraziłeś dziecko i zrobiłeś to niesłusznie, to twoim obowiązkiem jest przeprosić. I o tym nie zapominaj. Bo jeżeli jak dziecko ma nauczyć się mówić przepraszam, jeżeli ty tego nie nauczysz? Jak ma nauczyć się szacunku do swojej matki, kiedy ty matki nie będziesz szanował? Wiecie co? Ja wam powiem jedną rzecz. Ja się cieszę, mi serce rośnie, kiedy ja przytulam moją żonę i Agata przychodzi do nas, 21 lat, stary koń. Kocham was i do nas przytula się. Wiecie co? Nie ma lepszej nagrody. I nie jestem tyranem. Jestem konkretny, ale nie jestem tyranem. Nagroda. Pamiętaj, dziecko przyjdzie, moje dziecko zarzuca wieczorem rękę i mówi, tato, ja cię kocham. Wiecie co? Nic lepszego w życiu człowiek nie może usłyszeć od własnego dziecka. Nic lepszego. To jest też moja córka. Tak. Ja ją kocham. I cieszę się, kiedy przychodzi, ale zawsze mówię, gdzie zaglądasz do lodówki? A ona mówi, na zakupy przyjechałam. No. Na tym zakończmy. Następny wykład będzie dla kobiet. Proponuję panią, żeby być. Nie będzie łatwo. Pomódlmy się.